Gościem dzisiejszego odcinka jest Marta Glubka, która specjalizuje się w pośrednictwie na rynku nieruchomości premium. Marta zamieszcza na swoim profilu Agent Glubka profesjonalne prezentacje nieruchomości, które są wzorem do naśladowania dla innych agentów na rynku.
Zresztą zobaczcie sami.
Dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, jest z nami dzisiaj Marta Glubka.
Cześć, witajcie.
Bardzo się cieszę, że będziemy mogli z tobą porozmawiać i że będziecie mieli szansę wysłuchać tego, co Marta ma do powiedzenia, dlatego że zajmujesz się nieruchomościami na rynku premium we Wrocławiu.
Zgadza się.
My się poznaliśmy na Akademii Sourcingu w 2021 roku. Minęło z 2,5 roku od momentu, kiedy byłaś na evencie. No już wtedy zajmowałaś się nieruchomościami, no tak. Ale dzisiaj to wygląda...
Zdecydowanie inaczej.
Tak. I o tym chciałbym porozmawiać, bo ja byłem w Skandynawii, w Australii, w Dubaju, w różnych miejscach zawsze oglądam nieruchomości. No i tam te prezentacje nieruchomości, to co robi agent, bardzo mocno różni się od tego, co robią Polacy w Polsce, w nieruchomościach. No i ty bardzo mocno zbliżasz się albo nawet wyprzedzasz ten standard, który tam jest na zachodzie. Więc powiedz proszę może na początku, co cię zainspirowało do tego, żeby robić to w taki sposób, premium, a nie taki zwykły.
W ogóle na początku dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Tak, i fakt jest taki, że mając na uwadze to, jak działa ten rynek zachodni, nie tylko w Stanach, ale właśnie czy Dubaj, czy jakieś inne państwa, chciałam, żeby dawać jakąś wartość większą przy sprzedaży nieruchomości tutaj w Polsce, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, wolumeny sprzedaży sięgają, no są gdzieś tam też wysokie, ten rynek premium jest, ma potencjał i wiem, że jakby my klienci kupujemy też rzeczy oczami. W związku z tym musi być to bardzo ładnie zaprezentowane, pokazane, wyeksponowane muszą zostać też te atuty nieruchomości i to jest jakby ten... To jest to, co ja czasem też nazywam takim trailerem, początkiem tej efektywnej sprzedaży. W związku z tym, tak jak wspomniałeś, mocno wzoruję się na działaniach agentów czy biur nieruchomości, które właśnie działają za granicą, czy właśnie w Stanach, czy w Dubaju, chociaż wydaje mi się, że gdzieś tam Stany przodują nie tylko pod względem nieruchomości, ale też tej prezencji agentów i też takiego trochę amerykańskiego luzu, który mi się bardzo podoba, bo nie ma tam zadęcia, nie ma takiej wyższości, tylko jest właśnie ten kontakt z klientem na odpowiednim poziomie i moim zdaniem tak to powinno właśnie wyglądać.
No bo rzeczywiście jak ogląda się twoje filmy, które tutaj zaprezentujemy, no to jest taki jak trailer, wiesz, zrobiony taki cinematic trailer, nazwijmy to, że muzyka się zgadza,
tak.
Ty się dobrze prezentujesz, mieszkanie się dobrze prezentuje, no i to wzbudza emocje, że ktoś skłania się bardziej ku tej ofercie. No jeżeli domy, które ty sprzedajesz, bo zakładam, że większość to są domy raczej niż
Tak, domy pewnie, i apartamenty z rynku wtórnego głównie.
To one się zaczynają we Wrocławiu teraz od jakich kwot?
No tak, tak naprawdę w mojej ofercie przodują raczej nieruchomości z segmentu premium, czyli gdzieś tam powyżej 1,5 miliona, 2, 3, 4, 5. Natomiast też zajmuję się mieszkaniami, apartamentami z nieco niższej półki, ale na przykład widzę, że są w jakiś sposób unikatowe, że mogę to pokazać bardziej i wiem, że na przykład to się sprzeda, tak jak ja to ładnie gdzieś tam opakuję, opowiem. To takimi nieruchomościami też się zajmuję. Natomiast jakby przodują tu nieruchomości głównie z segmentu premium.
Okej. To czy mogłabyś opowiedzieć nam o jakimś takim przykładowym mieszkaniu, które gdzieś ci zapadło w pamięć, gdzie wiesz, kwota była wysoka, była ciekawa realizacja, na czym polegała ta twoja praca, żeby ta transakcja doszła do skutku, no bo to przecież nie wygląda tak, że przychodzisz, robisz sobie fotkę na Instagramie i mieszkanie
się
dzieje, bo to tak może wygląda, jak tak. Już wiesz, efekt finalny, jak jest plik załadowany już na media społecznościowe, no ale opowiedz nam proszę o jakimś takim...
Masz rację, jakby to, co my widzimy na social mediach, to jest tak naprawdę urywek tego, albo inaczej, efekt tego, co chcemy pokazać, często wielomiesięcznej pracy, którą strategii, którą wkładasz w sprzedaż. No i tak naprawdę no, nigdy to nie kończy się na tym, że przychodzę, robię zdjęcia, film i na tym jest koniec i wystawiam to na portale ogłoszeniowe. No bo jakby się tak zastanowić, to to samo może zrobić właściciel. Jakby nie widzę tutaj żadnej wartości agenta, biura nieruchomości, więc musimy dawać więcej. No i przez lata zbudowanej marki, oczywiście osobistej, ale i też no, pozycji jako agenta nieruchomości we Wrocławiu, no, zbudowałam sobie siatkę klientów, siatkę zainteresowanych, może zainteresowanych to, chociaż też może być jako bardziej takich zaufanych klientów, którzy wiedzą, że jeżeli ja coś firmuję swoim nazwiskiem, pokazuję, mówię, że hej, to jest fajne, zobaczcie, to tak naprawdę jest ta wartość i te nieruchomości są warte danej ceny. One są dobrze właśnie wycenione, są dobrze wyeksponowane, są pokazane ich atuty. Oczywiście wadę też pokazujemy, no bo nie możemy pokazać jakby tylko produktu od w tych samych superlatywach. No na tym też się między innymi buduje zaufanie. Natomiast jakby rolą agenta, mój know-how, moje wypracowane przez lata kontakty wpływają na to, że te nieruchomości zdecydowanie szybciej sprzedaje. I wiem po prostu jak to ładnie też opakować marketingowo.
Tak, to myślę, że to też jest dobry moment, żeby pokazać kilka realizacji, które ty robisz, kilka tych nieruchomości, żeby gdzieś to zostało wyświetlone, żebyście mieli obraz właśnie tego, jak to wygląda, no bo ja to już widziałem, a wy zakładam, część z was macie dopiero pierwszy raz możliwość zobaczenia tego. Natomiast no, od początku twoja przygoda z nieruchomościami tak nie wyglądała, no bo spotkaliśmy się na Akademii Sourcingu, pamiętam, że krótko rozmawialiśmy, no ale jednak poszło to w tą stronę bardzo mocno premium, więc czy pamiętasz te czasy, kiedy pracowałaś jeszcze wcześniej, jak to wyglądało?
Tak, oczywiście. Znaczy w ogóle na wstępie to też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że wchodzimy w branżę nieruchomości i od razu zajmujemy się rynkiem premium. Wiadomo, fajnie by było, natomiast no, to jest cały proces, który trzeba zbudować i ja wchodząc jakby na rynek nieruchomości zaczynałam od sprzedaży małych mieszkań, kawalerek. Pamiętam, że moją pierwszą transakcją, i to właśnie było w pierwszym miesiącu działania jako agent, była kawalerka za 250 tysięcy we Wrocławiu. Jeszcze były takie ceny.
Jeszcze takie ceny, tak.
Ach, pamiętne czasy. Natomiast jakby powoli małymi kroczkami zwiększałam wolumen sprzedaży tych nieruchomości, pozyskiwałam coraz ładniejsze te nieruchomości. Wiadomo, że na początku wiązało się to z tym, że no, tak jak każdy agent i każda osoba nowa w tej branży, no, musiałam wykonać mnóstwo zimnych telefonów, czyli tak naprawdę dzwonimy do właściciela, który samodzielnie wystawił ogłoszenie i przekonujemy ich, jak to możemy zrobić z naszą pomocą, jacy my jesteśmy super fajni i tak dalej. Myślę, że wtedy też tam te schematy, które działały, gdzie mnie uczyli, jak rozmawiać z tymi klientami, one też zdecydowanie teraz odbiegają od tego, jak ja rozmawiam w ogóle z ludźmi, jakby no, nauczona doświadczeniem tym, co się sprawdza, tym, co się nie sprawdza, jak musisz być autentyczny, prawdziwy, ludzki. Ludzie też kupują ciebie jako człowieka. Jakby nie powierzą ci sprzedaży nieruchomości, jeżeli ty się też dobrze nie sprzedasz, nie wzbudzisz tego zaufania, tego profesjonalizmu, co jest normalne. Szczególnie pracując na umowach zamkniętych, gdzie jakby masz pełną kontrolę nad całym procesem sprzedaży. Natomiast wracając jakby do pytania odnośnie tych początków, to, no to małymi kroczkami gdzieś tam zbliżałam się do tego, żeby coraz wyższej półki pozyskiwać te nieruchomości. Do tego stopnia, że myślę, że gdzieś po drugim roku pracy w branży nieruchomości już dostawałam polecenie. I już to było na zasadzie trochę kuli śnieżnej, że ktoś usłyszał, że tobie sprzedała ten dom agentka taka i taka, to ja też mam mieszkanie na sprzedaż, a mam jeszcze coś. I tak naprawdę teraz wygląda to w ten sposób, że 99% ofert, które ja mam w swoim portfolio, w swoim biurze, to są oferty z polecenia. Nie okay. Wykonuję zimnych telefonów, nie bardziej wybieram sobie nawet te oferty, którymi chcę się zająć. Właśnie mając na względzie to, czy nieruchomość jest dobrze wyceniona, czy tak naprawdę ja sprzedając to swoim klientom też będę w tym prawdziwa, nigdy nie sprzedaję kota w worku. W związku z tym no już jest ten wyższy komfort i na pewno to też wpływa na pracę.
Powiedz mi proszę, bo tak sobie myślę w ten sposób, że tak, jak pracujemy na tym rynku, nie chcę powiedzieć budżetowych mieszkań, bo dzisiaj w Warszawie wszystko jest około miliona, to nie jest budżetowe, a to też nie jest premium, no bo to premium to co innego znaczy niż sama cena. Coś to może też być w niskiej cenie, mieć kawalerką 30-metrową, też być premium, tak? I też nie kosztować nie wiadomo ile, ale jak pracowałeś z klientami właśnie na początku, to trzeba było się przebijać przez to, że oni mogli zrobić to w sumie sami. I teraz pytanie, czy na rynku premium, na którym ty pracujesz, jest inaczej, na tej zasadzie, że klienci bardziej doceniają to, że ty im pomagasz. Bo jak ktoś pozbywa się domu, to jemu jest wszystko jedno, czy ty zrobisz ładną mu pamiątkę, wiesz, marketingową, taki trailer, no bo on się tego domu pozbywa, więc to też nie jest jakby dla niego główna wartość, on chce sprzedaży pewnie domu.
Dokładnie.
Teraz mam takie pytanie, bo jak pracowałaś na tym rynku na początku, który nie był rynkiem premium, to były te mieszkania, nie chcę powiedzieć budżetowe, no ale mieszkania tańsze, no to pewnie musiałaś się przebijać przez świadomość właścicieli, którzy chcieli sami sprzedać te mieszkania. Zakładam, że na rynku premium klienci też mają takie możliwości i pieniądze, żeby zrobić to samemu, a jednak decydują się na współpracę z tobą. No przy domach o wartości 1 2 3 4 5 no trzeba pośrednikowi na całym świecie, tak, nie tylko nam, ja też prowadzimy biuro, no oddać kilka procent prowizji, więc jest to kupa pieniędzy, tak? Natomiast i tak się decydują na współpracę. Więc co skłania ludzi na rynku premium przede wszystkim do tego, żeby oddać tobie nieruchomość na wyłączność, żebyś mogła taką nieruchomość sprzedawać?
No właśnie, słusznie zauważyłeś, że tak naprawdę klienci mogą sami sprzedawać swoje nieruchomości. Przepraszam, właściciele mogą sami sprzedawać swoje nieruchomości. Natomiast jakby wypracowana przez lata moja siatka i baza klientów jest tutaj kluczowa. To są osoby, z którymi albo ja się znam prywatnie, albo oglądali wcześniejsze moje nieruchomości, albo coś sprzedawaliśmy razem, albo po prostu mają to zaufanie do mnie i wiedzą, że jeżeli ja im coś wskazuję, jakby też to wszystko markuję swoim nazwiskiem, to jest warte danej ceny, nie wiem, lokalizacji, atrakcyjności, etc., etc. W związku z tym, jakby to taką kluczowym czynnikiem jest baza klientów i to, że no gdzieś tam potencjalnie ja znajdę dla nich kupującego. Druga kwestia to są negocjacje, no bo wiadomo, że każdy, kto jest zainteresowany zakupem danej nieruchomości, chce tą cenę negocjować. W związku z tym, no też to są moje techniki sprzedażowe, moja wypracowana wiedza i doświadczenie, jak rozmawiać z tymi kupującymi, jak zbijać ich obiekcje, ale przede wszystkim jak bronić tej ceny, którą my ustawiliśmy, wiadomo, w jakichś tam widełkach. Zawsze jest taka bezpieczny odsetek na negocjacje, wiadomo, ale to wszystko musi być też w granicach rozsądku i moich umiejętności negocjacyjnych. Jeszcze tylko dodam, że oprócz tego wszystkiego dochodzi do tego proces całej sprzedaży, tego, że no ja dbam o to, żeby to było wszystko bezpieczne, żeby były odpowiednie zapisy w umowach, współpracujemy też z zaufanym notariuszem, w związku z tym ci klienci mają całą taką pieczę tego bezpieczeństwa nad sobą i wiedzą, że mogą po prostu zaufać i spać spokojnie.
No tu jeszcze chyba jest taka główna rzecz, która chyba nie wybrzmiała, że ty obracając się na rynku premium i będąc w wielu różnych nieruchomościach, które sprzedajesz czy próbujesz pozyskać, tak, bo pewnie nie każde spotkanie kończy się pozyskaniem mieszkania na sprzedaż, to znasz te nieruchomości, których we Wrocławiu no może nie ma aż tak dużo jak wiesz w takich miastach,
jak Warszawie,
jest większy rynek premium, na przykład w Warszawie. Więc no jest ich ograniczona ilość i jak znasz ileś tych nieruchomości, wiesz jakie są działki, jakie są domy, ile jest pomieszczeń i tak dalej, to też masz takie porównanie, możesz się klientom zaprezentować, że no to co państwo widzą w porównaniu do tego co państwo mogliby znaleźć, gdyby było więcej ofert, jest takie albo takie. Nie?
To oczywiście. Też jest... No oczywiście, to już jest ta wiedza też ekspercka i tam i to, że no ty cały czas jesteś w tym rynku nieruchomości, oglądasz te mieszkania, i faktycznie masz to realne porównanie do cen, do jakości, wykończenia, lokalizacji, etc.
Tutaj sobie zerkam na pytanie, ale z jednym pytaniem niestety zbiłaś mnie z tropu, bo chciałem cię zapytać, jak pozyskujesz oferty, no ale to już wiemy, że najpierw robiłaś zimne telefony i taką normalną pracę jak wszyscy, a teraz są to polecenia, więc nie mam o co pytać.
Tak.
No ale te polecenia też biorą się stąd, że no, prowadzisz swoje media społecznościowe, które cały czas rosną. Ja tobie też kiedyś powiedziałem, jak zapraszałem cię na wywiad, że spotykam ludzi w Warszawie, którzy mówią, że sugerują się twoim profilem, robiąc, wiesz, swój profil, swoje media społecznościowe, no bo jednak robisz to w taki sposób. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć Marty profil.
Dziękuję.
Możemy podlinkować tutaj screena z Instagrama, żebyście weszli i zobaczyli.
Zapraszamy, zapraszamy.
Tak, i naprawdę wygląda to dobrze i ludzie się na tym wzorują, no ale na pewno spędzasz na tym bardzo dużo czasu. I ja też ci powiedziałem, że na moje oko, czy nie wiem, jak pracujesz, jak długo pracujesz z samymi nieruchomościami, ale ja wiem, ile kosztuje zrobienie dobrego marketingu, czasu i energii, to też poza byciem pośrednikiem nieruchomości jesteś przede wszystkim marketingowcem i sprzedawcą tak naprawdę, nie? W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ja bardzo cenię sprzedawców, to jest najlepszy zawód świata, więc dużo spędzasz czasu na tym marketingu. Opowiedz coś o tym, jak to wygląda, ile osób jest w to zaangażowane, wiesz, kto to planuje, no bo to zrobienie takiego trailera, no to nie jest...
To oczywiście.
Sekundę,
tak, tak.
Nie?
Wiadomo, że początki były takie, że no wiadomo, dziś miałam ten ustalony budżet i w większości zajmowałam się tym sama. Natomiast teraz no, mam ekipę filmową, która dba o jakby taką kwestię przygotowania tego wideo, tego kontentu właśnie media. Oczywiście z moją pomocą, bo wiadomo, jako perfekcjonalistka ja tam lubię zawsze dorzucić swoje trzy grosze. Gdzie ma być muzyka, w jakim miejscu. Oni oczywiście to muszą poprawić wszystko 3 miliony razy.
Chłopaki są pewnie zachwyceni.
Natomiast, tak, uwielbiają ze mną pracować, dokładnie. Natomiast jakby no, to jest właśnie ta część też siebie, którą ja oddaję i dlatego to wygląda tak, jak wygląda, bo ja mam taką zasadę, że jeżeli coś robię, to albo robię to na 100%, albo tego nie robię wcale. I tego się trzymam. I to się do tej pory w mojej karierze, nie tylko nieruchomościach, ale też w innych biznesach, zawsze sprawdzało. W związku z tym właśnie oprócz ekipy filmowej mamy również, oni też zajmują się montażem i tak dalej. No i teraz tak, social media. To jest też ciekawy temat, bo zaczynałam tak naprawdę sama tworzyć te jakby kampanie marketingowe i tak dalej. Teraz nie mam czasu, żeby się tym zajmować w 100%, więc mam zaangażowaną osobę, która planuje te treści, która sprawdza, czy dana reklama danej nieruchomości przynosi efekty, czy może coś trzeba zmienić i tak dalej, więc są to zaangażowane inne osoby, bo jakby ja też nie mam fizycznie czasu.
Ale tu tego mówisz o reklamach, które już gotowy film jest, czy oferta, zdjęcie jest reklamowana na przykład na Facebooku czy na Instagramie na zasadzie hej, zobacz nieruchomość, którą można kupić, tak?
Tak, 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 ale też są no, tak naprawdę kampanie marketingowe są różne. No, mogą być dane nieruchomości, ale mogą być też mojej marki osobistej, mogą być usług, które gdzieś tam ja wykonuję, więc to idziemy wieloetapowo, wielotorowo. Natomiast jakby przygotowanie całego schematu sprzedaży, no to już jest moja działka, bo ja wiem, jaka nieruchomość ma inaczej. W jakim czasie możemy tą nieruchomość sprzedać w określonym czasie, bazując właśnie na moim doświadczeniu, czy na przykład na jakie aspekty zwrócą uwagę klienci, co możemy poprawić. Bardzo często też te nieruchomości ja przygotowuję pod kątem wizualnym. Nie mówię to tylko o takim standardowym home stagingu, co uważam, że i tak jest też game changerem i jest bardzo ważne, żeby to wykorzystywać przy sprzedaży, ale nawet delikatnych remontach, przeróbkach, metamorfozach, gdzie tak naprawdę...
Czyli czasami sugerujesz klientom, że coś tam wypadałoby
tak,
odświeżyć, zrobić.
Zdecydowanie.
Wtedy oni wykładają na to pieniądze, czy
tak,
to...
Tak, tak, no bo tak naprawdę to jest ulepszenie ich nieruchomości, tak. Oni są właścicielami, w związku z tym jakby ten
czyli
koszt...
Czyli udaje ci się ich przekonać do tego, żeby odświeżyli swoje mieszkanie, żeby drożej to mieszkanie sprzedać, żeby wyłożyć na to pieniądze. Tak. I to też jest
Dla przykładu. Może zacznijmy od mniejszych wolumenów. Mieszkanie, które miałam na sprzedaż w samym centrum Wrocławia, na placu Bema, było przez właściciela bardzo długo, próbował je sprzedać za 600 tysięcy. No i było w dobrej lokalizacji. Fakt, że to jest kamienica, ale jakby wnętrze było ok, ale było takie trochę bezpłciowe. W związku z tym powiedziałam mu, że należy zrobić to i to, umeblować wnętrze, jakby wybrałam mu nawet materiały, które tam trzeba, wiadomo, czy zasłony, czy meble i tak dalej, które trzeba tam
Zrobić,
włożyć. I tak naprawdę to trwało łącznie może 2 tygodnie i sprzedaliśmy to mieszkanie za 670 tysięcy. A nakładów finansowych było może 15 tysięcy.
Okej, czyli tak naprawdę to jest tak, jakbyś robiła flipa na tym mieszkaniu, ale nie inwestujesz w zakup, nie inwestujesz w remont, tylko po prostu pobierasz prowizję za efekt finalny i zależy ci, żeby najdrożej sprzedać, ale
dokładnie.
To jest znowu coś ekstra więcej niż robi normalny pośrednik, no bo normalny pośrednik nie zajmuje się tym, żeby wiesz, komuś zaproponować podniesienie standardu, żeby drożej to mieszkanie sprzedać, więc tak już myślę, że widzowie i ja czujemy, na czym ta twoja praca polega, że to jest po prostu...
Ja też się tym pasjonuję, więc lubię dostrzegać coś, czego ktoś inny nie widzi w danej nieruchomości. Jak wyeksponować te atuty, jak zrobić z tego mieszkania perełkę, jak to tak naprawdę ocieplić to wnętrze, jak je pokazać, więc...
To jest właśnie to tak, coś więcej.
Tak.
Więc to usłyszałem ostatnio znowuż na Akademii, która się teraz niedawno odbyła, od jednej z osób, która zajmuje się też rynkiem premium w Warszawie. Bardzo ciekawą rzecz. To wyniknęło gdzieś tak w pytaniach. Nie nawet ze sceny, tylko gdzieś tak w pytaniach i odpowiedziach. Bardzo ciekawe, że i ty mi to potwierdzisz też jako kobieta, no bo wiadomo, że większość kobiet jest na Instagramie, które prowadzą intensywnie swoje profile. Panowie to tam zazwyczaj podglądają i nie prowadzą profili, tylko oglądają sobie. I usłyszałem takie zdanie, że na Instagramie są klienci albo ludzie, którzy właśnie doceniają bardziej to, że się mogą z czymś pokazać, bo po to został stworzony trochę Instagram, nie? Czyli, że jest więcej osób, które mają markowe ciuchy, drogie samochody, drogie nieruchomości, drogie wakacje, no bo wokół tego się trochę kręci Instagram, prawda? I teraz prowadzenie konta na Instagramie, co jest bardzo ciekawe i tak z tego można fajny wniosek wyciągnąć, jest bardzo ważne na rynku premium, dlatego że tam są klienci premium. Bo jeżeli spojrzymy na przykład na Facebooka, no to Facebook tak nie emanuje tymi wszystkimi rzeczami, czy LinkedIn na przykład, nie? No mało kto wrzuca, że był na wakacjach w Dubaju na LinkedInie i wypożyczył sobie Lamborghini na 2 dni. Ale na Instagramie to jest właśnie ten content instagramowy. I w sumie prowadząc Instagrama na takim wysokim poziomie, docieramy do ludzi, których stać na zakup nieruchomości premium. I to jest ta grupa docelowa i ona z tych wszystkich platform społecznościowych w sumie znajduje się na Instagramie, nie? No bo...
Główne, znaczy tak, social media co do zasady na pewno nam przyspieszają znalezienie potencjalnego kupującego, ale no właśnie, to też jak się pozycjonujesz, w jakiej roli siebie stawiasz, no to też przyciąga takich ludzi. Oczywiście, zgodzę się z tym. Tylko to też musi coś iść za tym. Bo jeżeli pokazujesz się w social mediach, że jesteś, nie wiem, super agentem nieruchomości premium, ale to jest bullshit, czyli tak naprawdę nie idzie za tym żadna wiedza, żadna wartość, no to przy pierwszej prezentacji, spotkaniu i tak to wyjdzie. W związku z tym, jeżeli faktycznie jesteś tym ekspertem, no to też musisz nim być. Okej, pokazuj to. Ja jestem tego zdania, że no na pewno to ułatwia i faktycznie gdzieś przyciągasz wtedy tych ludzi, natomiast za tym musi iść wiedza i faktycznie ta jest eksperckość.
Tak, na pewno jak ktoś jest ekspertem, to warto to pokazywać. Mhm. Tutaj ja miałem przede wszystkim na myśli to, że z tych wszystkich platform społecznościowych, na których możemy pokazywać swoje działania, działając na rynku premium, największa szansa, że znajdziemy klientów z dużym portfelem jest właśnie na tym Instagramie, nie? A tam ta strona wizualna no, ma ogromne znaczenie. I tu jeszcze raz znowu zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak na tym twoim profilu wygląda, no bo mnóstwo osób się na tym wzoruje i rzeczywiście to jest na super poziomie. No to porozmawiajmy dalej o pozyskiwaniu tych klientów. No bo tak, już wiemy, że pozyskujesz mieszkania z poleceń.
Tak.
Więc ciężko powtórzyć trochę ten krok osobie, która teraz nas słucha i chce wejść na rynek premium, no bo żeby dostawać polecenia, to trzeba robić ciężką orkę przez 2 lata i dopiero to zaczyna działać. Natomiast coś, co każdy może wykorzystać, będąc pośrednikiem już teraz, to jest to, w jaki sposób sprzedawać te nieruchomości, czyli skąd znajdować klientów, którzy kupują tak drogie nieruchomości, no bo ich pula jest ograniczona. Więc tutaj pytanie jest do ciebie, w jaki sposób ty pozyskujesz tych klientów, jakie są twoje główne źródła do tego, żeby ktoś przyszedł i kupił tą nieruchomość?
Tak naprawdę oprócz tej własnej siatki klientów i tego, że w większości to są osoby, z którymi już jakąś nieruchomość oglądałam albo znajomi znajomych, to na przykład świetną okazją do przyciągnięcia większej ilości klientów są też drzwi otwarte, które można robić właśnie na nieruchomości. I też zapraszać nie tylko klientów, ale współpracujące agencje nieruchomości, które mają swoich klientów. W związku z tym no, robi się już też grupa osób, które potencjalnie taką nieruchomość mogą kupić. Dla przykładu, miałam na sprzedaż dom właśnie w segmencie premium pod Wrocławiem. I tak naprawdę klientka, która kupiła ten dom, nie była na domu otwartym, natomiast jej znajoma była na tym domu. W związku z tym powiedziała, słuchaj, jest taka agentka, agent Glubka, zobacz sobie, jest świetny dom, a wiem, że ty szukasz domu. I tak naprawdę ona już widziała to ogłoszenie wcześniej w internecie, ale no nie do końca jej coś odpowiadało, nie do końca ten styl wnętrza. Natomiast ta znajoma mówi, naprawdę idź zobacz, bo to wygląda świetnie. No i przekonała się.
A pamiętasz, albo czy możesz powiedzieć, skąd ta pani, ta znajoma trafiła na ten
na
dzień otwarty? No.
My się też gdzieś tam znamy, w związku z tym...
To może trochę dalej pociągnę ten temat, bo mówisz o siatce kontaktów i tak dalej. Ja o tym też mówię na okrągło i też ją buduję, tylko żeby tak zrozumieć to, wiesz, w oczach widza, który nas teraz słucha, no, gdzie budujesz tą siatkę kontaktów? Wiesz, no na pewno robisz to świadomie, w jakich miejscach jesteś, żeby tych ludzi poznawać, czy przez kogo, wiesz, żebyśmy mogli to tak zrozumieć.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o rynek premium, to niech to nie zabrzmi brutalnie, ale jeżeli chcesz sprzedawać premium, musisz być premium. To tak działa.
To
niestety,
tak jest,
biznes jest jaki jest. W związku z tym, jeżeli zadajesz się z określoną grupą osób, na poziomie, nie wiem, macie wspólne zainteresowania, pasje, znajomi znajomych gdzieś tam urządzają jakieś spotkanie, wyjazdy i tak dalej, no to siłą rzeczy ty masz dostęp do tych ludzi, bo to są często twoi znajomi, albo znajomi właśnie znajomych. W związku z tym, no po prostu, to też bardzo często, to nie jest też tak, że ja szukam tych ludzi. Naprawdę, bo nie byłabym w tym autentyczna. Jestem zawsze sobą. Chodzi też o to, że no, to emanuje też, jakim jesteś człowiekiem. To też przyciągasz innych ludzi.
Więc... No bo to też słusznie powiedziałaś, że to nie jest tak, że ty założyłaś konto na Instagramie, zaczęłaś robić filmy i nagle zaczęłaś sprzedawać domy za 2 miliony. Tylko najpierw normalnie brałaś telefon do ręki. Słyszałaś tysiące odmów, tak? I przechodziłaś normalną drogę i to gdzieś tak. Etapami się wydarzyło, że teraz masz polecenia i tych klientów, no ale świadomie gdzieś budowałaś tą siatkę kontaktów, nie? Więc to rzeczywiście tak wygląda. Tak jak zadałem ci to pytanie, widziałem w twoich oczach, nie chcę powiedzieć strach, bo w moich też, bo tak sobie pomyślałem, kurde, jak zaraz zaczniemy mówić o tym, że wiesz, trzeba być premium, żeby robić premium, to w Polsce niestety to może być tak odbierane, no ale właśnie na tym to polega, że jest grupa klientów, która obcuję w pewnym środowisku, tak? Inni ludzie idą do hotelu dwugwiazdkowego na wakacje, inni jadą do pięciogwiazdkowego na Palmę w Dubaju, wiesz, 2 tygodnie i jednak no, trzeba być na tej Palmie przez 2 tygodnie, a nie...
A czy wiesz co, to też jest, mam wrażenie, że jeżeli ty też potrafisz, jeżeli jesteś, jakby, jak to ładnie ująć słowa, że też potrafisz z takimi ludźmi rozmawiać, negocjować. Nie przeraża cię to, że negocjujesz, nie wiem, nieruchomość za 5 milionów. A wiem, że dużo osób, dużo agentów miałoby z tym problem. O nie, teraz 500 tysięcy niżej, milion niżej. Jakby, a jeżeli w tym jesteś na co dzień, obcujesz z takimi kwotami, z ludźmi, z biznesami, to nie robi to na tobie wrażenia. No
Bardzo mądrą rzecz powiedziałaś, to się aplikuje do wszystkiego, nawet z wystąpieniami publicznymi. Jak wystąpiłem kiedyś dla 50 osób, się stresowałem, potem już dla 50 osób się nie stresowałem, potem wystąpiłem dla 100, też się nie stresowałem. Jak wystąpiłem dla 1000 osób, to jak już wychodzę na scenę, jest 1000 osób, to już też mnie to nie stresuje, ale ten pierwszy raz przebicie tej bariery takiej w głowie stresuje, nie? Więc pewnie
dokładnie.
Też tak jak mówisz,
dokładnie.
Agenci czy agentki mają problem z tym, on sprzedaje coś za 1 000 000 złotych, kupa pieniędzy, ale tak naprawdę to jest tylko obycie, no przecież te rozmowy i tak dalej są takie same, wręcz pewnie im więcej pieniędzy, tym często prościej jest z ludźmi się dogadać, bo są bardziej biznesowi,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. I naprawdę to nawet teraz mam przykład. Ostatnio no, mam taką kamienicę i tam są apartamenty inwestycyjne i gdzieś te kwoty są no 500-600 tysięcy. To tyle, ile problemów mam z mieszkaniem za 430 tysięcy versus, nie wiem, apartamenty za 2,5, za 3, to dawno nie miałam takiego wyzwania. Więc naprawdę, to jest... oczywiście to nie jest reguła, teraz trochę się śmieję, ale,
no tak
ale fakt, tak, że czasem
jest.
To są zdecydowanie... To są osoby, które są właśnie zdecydowane, które wiedzą, czego chcą i jeżeli coś im się podoba, to im się podoba.
A te mieszkania i domy, które sprzedajesz, apartamenty we Wrocławiu, to teraz te ostatnie, powiedzmy, rok, to są zakupy gotówkowe czy kredytowe? Klienci kupują za gotówkę?
Wbrew pozorom też kredytowe. Parę lat wstecz wydaje mi się, że było więcej gotówki, a teraz mam wrażenie, że jeżeli mówimy o takim segmencie, gdzieś do 2,5 miliona, to jeszcze to są kredytowe, powyżej raczej gotówka.
A jest w Warszawie jest bardzo dużo osób ze wschodu, które kupują, czy w okolicach Wrocławia Polacy kupują nieruchomości, czy też osoby ze wschodu?
Też,
czy
też. Ostatnio też z Białorusi zakupił pan apartament ode mnie, z Ukrainy tak samo, tylko tam też są specyficzne wymogi. Nie, oni nie mogą kupić lokalu, który ma udział w, na przykład w drodze. Znaczy mogą, ale to jest znacznie wydłużony okres, więc to też są trochę inne nieruchomości niż takie standardowe, ale tak kupują.
Czyli też to jest widoczne.
Więc też język angielski jest bardzo ważny, żeby móc swobodnie rozmawiać. I jak ktoś umie rosyjski albo ukraiński, też super.
Ale... Też na plus. Chcę ci jeszcze zapytać o to, czy ty pracujesz sama w kontekście agentów nieruchomości, czy budujesz zespół?
No, stało się. Pracowałam sama dość długi czas, ale teraz zaczynam rekrutację. Także może jak już ten wywiad się ukaże, to może już
zachęcamy.
Zachęcamy, tak. Także będę budować biuro nieruchomości. Nadal ono będzie dość kameralne, bo nie chcę więcej niż 10 osób, bo chcę dawać też tą jakość, to, że każda oferta, która będzie właśnie w moim biurze, żeby była odpowiednio przygotowana, właśnie miała to zaplecze marketingowe, była dobrze wyceniona, żeby były pokazane te aspekty, które właśnie mają ją sprzedać. No i żeby to właśnie było zrobione trochę w takim amerykańskim stylu.
Jak wyglądałem, nie przypomnę, może ty kojarzysz nazwę tych seriali, które są na Netflixie.
Selling Sunset?
Tak, ja oglądałem ten w Sydney, no bo w Sydney mieszkałem i akurat oglądaliśmy te ulice, które przejeżdżaliśmy, potem sobie sprawdzaliśmy te domy, albo gdzieś tam mieszkałem obok, więc jest taki rzeczywiście w Stanach, w Sydney jest, pewnie też w innych miejscach, to mniej więcej tak to wygląda, tylko tam jak się to ogląda, to widać, że tam jest więcej, wiesz, jakby...
No więcej
marketingu i opowieści niż rzeczywiście takiej pracy w praktyce. No to może właśnie pokażmy, jak to wygląda w praktyce. No bo Instagramem, wiesz, te wszystkie filmy, trailery to jest marketing, ale tak żebyś pokazała naszym słuchaczom, jak pozyskujesz taki dom, wiesz, ile razy czasami musisz do niego pojechać, ile razy musisz pokazać, wiesz, żeby wybrzmiało to, że to jednak... Gdzieś jest zaangażowanie czasowe w tym i to...
Zdecydowanie. To nie jest tak, że wystawiamy film na Instagram i on...
I 100 koła prowizji w kieszeni.
Tak. O, chciałabym, żeby tak było. Może kiedyś. Natomiast to jest mnóstwo pracy, której nie widzimy. Od w ogóle samego przygotowania nieruchomości. Od... Przede wszystkim ustalenia tego, czego też chce ten właściciel. No bo tak, możemy coś sprzedawać... dość w długim okresie czasu. Natomiast...
I trzymać cenę.
Albo możemy coś sprzedać w cenie gdzieś tam rynkowej, może delikatnie powyżej rynkowej, ale sprzedać to w zdecydowanie szybszym czasie. W związku z tym, no jakby to też wszystko zależy od tego, no, gdzie jest ta nieruchomość, jakie są jej plusy, jakie są minusy. Czasem są takie rzeczy, które warunkują, no nawet jakby nie była piękna ta nieruchomość, no to będzie ciężko. Na przykład jakieś supy, nie wiem, energetyczne w działce,
czy
też takie sprzedawam.
Gdzieś, znaczy drogę szybkiego ruchu. Nie?
Albo deweloper, który splajtował zaraz tak na wiesz, obok przy ogrodzeniu. No i to są rzeczy, które też my musimy wziąć pod uwagę i wiedzieć, jak tą sprzedaż pokierować. Później przygotowanie do zdjęć, właśnie do filmów. To nigdy nie jest tak, że wchodzę na nieruchomość i mówię, okej, dobra, to tu będziemy kręcić film. Tylko musimy odpersonalizować wnętrze, ocieplić je, jeśli tego wymaga, oczywiście.
Ładnie powiedziałaś odpersonalizować, czyli tak. W takim moim chłopskim rozumieniu to wejść do łazienki, pozabierać szampony i szczoteczki do zębów.
Tak, pościągać jakieś zdjęcia, które są prywatne. No bo wiadomo, każdy sobie ceni prywatność. Dla przykładu, ostatni dom, który też nagrywaliśmy. Pani bardzo lubuje się w takich lalkach, takich porcelanowych. I ogólnie oczywiście, no każdy ma gdzieś tam swoją pasję, ale no nie do końca chciałabym, żeby ten docelowy klient widział wszędzie poustawione takie laleczki porcelanowe, no bo jednak to sugeruje, że albo tam mieszka, nie wiem, starsza osoba, albo no może to też trochę creepy wygląda, więc wiesz... No,
tak tylko wtrącę to creepy, bo mamy koleżankę, którą serdecznie pozdrawiam z Akademii, która właśnie takie lalki robiła, to nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że takie lalki mogą być o wartości też kawalerki we Wrocławiu.
Oczywiście, oczywiście, no i to...
Ale tak, to tak, też tak, właśnie jest ciekawa rzecz, że na przykład ta pani, powiedzmy, jeżeli ma te lalki o bardzo wysokiej wartości, to dla niej jest to super atut tej nieruchomości, no bo pani, ta pani żyje tymi rzeczami, znaje wartość i tak dalej. Mhm. Ale ty też musisz przekonać tego właściciela, że może ja, jak przyjdę, Paweł Albrecht przyjdzie sobie kupić taki dom do Wrocławia, to może niekoniecznie chciałby te lalki widzieć. Nie?
Dokładnie, dokładnie.
I też na tych umiejętnościach miękkich musisz z tymi ludźmi zasugerować im, że no jednak gdzieś tam można by było te lalki schować na chwilę.
Tak, 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 nie? To zdecydowanie. No i jakby na koniec dnia sprzedajemy nieruchomość, a nie lalki, które są wewnętrzne. Dokładnie. Bardziej chcemy pokazać przestrzeń, grę światła, to jak, nie wiem, dom się ustawia względem właśnie, nie wiem, zachodu, wschodu słońca, no różne inne rzeczy, które tak naprawdę zostaną razem z przyszłymi właścicielami. No zapewne lalki pani zabierze, nie? Więc chyba, że to będzie element negocjacyjny, no to wtedy już moja rola w tym, żeby zostały.
Tak. Natomiast, no. No ale rzeczywiście, no tej pracy jest dużo, natomiast oczywiście każdy z właścicieli mógłby sprzedać sam swoją nieruchomość, bo przecież praca agentów nieruchomości nie jest jakaś niezwykle wyjątkowa. I ja też zaprosiłem cię tutaj po to, żeby pokazać, że agenci nieruchomości, owszem, biorą wysoką prowizję i wykonują jakąś tam część pracy, natomiast to jest normalny zawód jak każdy inny i on powinien być traktowany właśnie w taki sposób, że wiesz, że ktoś buduje swoją markę, z tego żyje, poświęca się temu, poznaje ten rynek i jakby i działa, a niestety pośrednictwo w Polsce nie jest tak traktowane. Nie? I myślę, że im więcej będzie takich osób, które to robią tak jak ty, zacznie się to pewnie od rynku premium, który jest dopiero rosnący w Polsce, bo tak naprawdę we Wrocławiu czy w Warszawie te drogie nieruchomości, no poza takimi, które były od zawsze w Warszawie, no to teraz się pojawiają w takich gigantycznych cenach, więc gdzieś to się zacznie zmieniać i mam nadzieję, że ludzie zaczną cię obserwować po tym naszym wywiadzie i się inspirować, żeby to się zmieniało na lepsze.
Jeszcze tylko wtrącę, że tak naprawdę nawet sprzedając te tańsze nieruchomości, też trzeba mieć taką postawę, moim zdaniem, premium dla klienta. To nie jest tak, że ja tylko jestem profesjonalna, kiedy sprzedaję, nie wiem, domy czy apartamenty za kilka milionów. No bo tak naprawdę od tego to się wszystko zaczęło. Od sprzedaży kawalerek za 200 tysięcy, coraz więcej, nie wiem, za 300, 400 i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas chciałam dawać tą wartość klientom, to, żeby do mnie wracali, żeby o mnie pamiętali, żeby czuli to bezpieczeństwo. Zasadniczo wszystko to, co ja sama chciałabym uzyskać od osoby, która pomaga mi sprzedawać. Zawsze tak podchodzę do biznesu, do nieruchomości. No i to pozwoliło mi gdzieś tam kroczek po kroczku dojść do miejsca, gdzie jestem. Chociaż uważam, że to nie jest 10% tego, co chciałabym. Także to jeszcze jest długa, długa droga przede mną. Natomiast no, wierzę, że jeżeli dajesz tą jakość od siebie, jesteś prawdziwy, jesteś autentyczny, jesteś szczery, to później to do ciebie też wraca i też później takich klientów przyciągasz.
Pytanie mam do ciebie o konkurencję, bo dużo osób, które przychodzi do nas na Akademii, na której też byłaś, tak jak powiedzieliśmy na początku, to pyta się, mówi tak, no jest mnóstwo fliperów, mnóstwo pośredników, dlaczego ja akurat miałbym wejść i pozyskiwać klientów? Tutaj też u ciebie trochę wybrzmiało, że dajesz tą wartość dla ludzi i oni mają zaufanie dla ciebie jako osoby, no bo też cię obserwują, widzą, też jak wejdą sprawdzić, jak mają podpisać umowę, to cię zobaczą w internecie, teraz tak. Też powiedzmy wejdą na wywiad, zobaczą, pozdrawiamy, jeżeli ktoś teraz to ogląda i się uśmiecha, że właśnie chce kupić dom od ciebie, czy zostawić sobie dom, to witamy, pozdrawiamy, mam nadzieję, że dołożę cegiełkę tutaj do tego. Więc no jest gdzieś to zaufanie kluczowe, no ale pytanie, czy ty odczuwasz konkurencję we Wrocławiu. Wrocław nie jest aż tak gigantycznym miastem, tak? Jest bardzo dużym miastem w Polsce, tym topowym, ale no wiesz, pytanie, czy ty czujesz, że jest konkurencja i czy ci to przeszkadza, czy już na tym etapie to...
Znaczy uważam, że dobrze, że jest konkurencja, bo jakby to nam pozwala cały czas trzymać poziom, piąć się wyżej, wiesz, wymyślać cały czas jakieś inne strategie, techniki. Mnie to bardzo motywuje. Ja lubię rywalizację. Mam taki charakter, że lubię być no, najlepsza po prostu. Natomiast jakby też no, mam tą skromność. Nie uważam, że jestem najlepsza we Wrocławiu, ale dążę do tego, żeby...
Nie wiem, czy ta konkurencja ci przeszkadza, czy wiesz, ktoś ci podbiera dom, który miałeś podpisać umowę.
Niestety zdarzają się takie sytuacje i wbrew pozorom, tak jak... nie wiem, część pośredników myśli, że o kurczę, klient mnie zdradzi i nie wiem, ominie mnie i kupi sam od właściciela, to właśnie inaczej. To ja się spotykam z sytuacjami, gdzie właśnie ci klienci są zawsze gdzieś tam, no nawet dzwonią do mnie, a pani Marto, ktoś tam próbował bez pani, ale oczywiście my nie, jakby są lojalni. Natomiast no, są zagrywki różnych biur nieruchomości czy agentów, które nie do końca są etyczne, no i próbują właśnie przejąć ofertę. Co oczywiście też się wiąże z tym, że dzwonią do mnie właściciele i mówią, no podobno mają klienta, ale mają do ciebie dzwonić. Ja mówię, no to jak zadzwonią, to się umówimy i tak dalej. I telefon nie dzwoni. Więc,
tak, no to tak jak w każdej branży, nie? Tak. Bo trzeba ze sobą rywalizować w zdrowy, niezdrowy sposób.
Znaczy żeby... uważam, że należy rywalizować, ale w zdrowy sposób, no bo takie sztuczki podbierania klienta na zasadzie, ja to panu sprzedam drożej, albo ja mam klienta, a nie masz tego klienta i wiesz, że tego drożej nie sprzedasz, no to uważam, że nie są
się
dobre.
Zawsze w długim terminie broni, później stąd się biorą właśnie też te polecenia, czyli, bo chciałem, żeby tu wybrzmiało to, że ty pomimo tego, że jak już wszyscy sobie zobaczyli, jak wygląda twój profil, jak wyglądają te filmy, ile tych transakcji jest, to pomimo tego ty i tak walczysz codziennie z konkurencją i jakby z tym, żeby no, wszystko wyszło dobrze, że to nie jest tak, że to już na pewnym etapie wszystko idzie samo i można... To jest wręcz nie. Coraz więcej, byś coraz więcej roboty, teraz będziesz zatrudniała zespół, będziesz musiała się opiekować zespołem i jeszcze utrzymać ten standard, który był do tej pory, więc tak naprawdę ta droga przedsiębiorcy no, jest...
Kręta i wyboista, tak. Ale to w każdej branży. To nie jest tak, że tylko nieruchomości są takie wymagające. Wszędzie, gdzie chcesz dawać tą wartość, jakość, no to musisz się poświęcać, musisz oddać kawałek siebie.
A czy ty myślisz
jeżeli
o tym,
wybierasz drogę biznesmena, osoby, która chce prowadzić swoją działalność, to tak. Jesteś kaskaderem.
Dokładnie. A czy ty myślisz o tym, żeby robić to poza Wrocławiem?
Zdecydowanie.
Miałeś
ale pomidor.
Myśli, pomidor na razie. Dobrze, zapytam.
Ale tak.
Po nagraniu zapytam.
Znaczy inaczej, szykujemy wszystko do pewnego projektu, ale jeszcze nie mogę zdradzić na tym etapie, gdzie, co i jak. Natomiast to jest perspektywa jeszcze kilku miesięcy i wtedy już będziemy mogli ogłaszać przynajmniej wobec.
Super, bo ja pytam dlatego, bo wspominaliśmy o tym Selling Sunset, tak? Mm-hmm. Tak się nazywa. Nieruchomości w Sydney, kwoty nieruchomości w Sydney. Ja tam mieszkałem przez 5 lat i znaczy wyjeżdżałem co roku na zimę do znajomych, przyjaciół, pozdrawiam serdecznie. I no i tam kwoty nieruchomości, wiesz, 2 miliony dolarów, 3, 4, 5, tak, 10 i to są kompletnie inne prowizje, kompletnie inne kwoty. Natomiast myślę, że jakość, którą można by było zaproponować i tą energię i chęć do pracy taką powiedzmy tutaj z naszego rejonu Europy, tak, który jeszcze chce pracować, no jednak sprawiłaby, że rzeczywiście można by było odnieść tam duży sukces na takich rynkach, nie? Więc czym się różni praca we Wrocławiu od pracy w innym mieście, poza znajomością rynku, tak, i ludzi lokalnie. No, marketing jest ten sam, kamery są te same, Instagram know-how. Jest taki sam, know-how jest ten sam, więc tak naprawdę można to robić na wyższych rynkach, czego ci serdecznie życzę. Wiesz co, to teraz zapytam cię o taką rzecz. Jeżeli oglądają nas osoby, które już dotrwały do tego momentu, to zakładam, że interesuje też rynek nieruchomości i to pośrednictwo. Daj nam proszę kilka wskazówek z twojej perspektywy, od czego takie osoby powinny zacząć, co powinny robić, na co powinny przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby tymi pośrednikami zostać. Ja od siebie dam tylko jeden tip na start, odpowiadając sam na swoje pytanie, że na pewno wytrwałość do momentu, aż pojawią się polecenia. A jakie są twoje wskazówki?
Tak. No ta wytrwałość jest niezmiernie ważna, no bo to jest cały proces. To nie jest tak, że po paru miesiącach pracy, rozpoczęcia pracy w nieruchomościach już będziemy mieć te polecenia. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale raczej trzeba gdzieś tam zakładać sobie ten rok działania, gdzie dopiero po roku powoli, systematycznie nam te polecenia będą spływać. Natomiast przede wszystkim, żeby w ogóle rozpocząć pracę w nieruchomościach, musisz sobie zadać pytanie, czy ty lubisz ludzi. Bo jakby to jest bardzo powiązane z cały czas pracą z drugim człowiekiem, z emocjami. To jest relacja, którą się buduje na lata tak naprawdę. No, relacyjność jest tutaj niezwykle istotna. Czy tobie też odpowiada, i to jest też kluczowe pytanie, schemat taki, że ty nie masz tego zagwarantowanego wynagrodzenia, tylko tak naprawdę to są działania, jakby praca na prowizji. W związku z tym, ile sprzedasz nieruchomości miesięcznie, taki masz wynik na koniec miesiąca. Także no to też psychicznie trzeba się na to nastawić, że mogą przyjść miesiące. Ja tak miałam na początku. Okej, ja pierwszego miesiąca sprzedałam tą wspomnianą kawalerkę za 250 tysięcy, ale później przez 2 miesiące czy 3 nie sprzedałam ani jednego mieszkania. Później sprzedałam 2, później znowu miesiąc nic, później 3. Więc jakby są te takie skakania i wahania, dopóki gdzieś tam się trochę nie nabierze więcej doświadczenia i płynności w tych swoich działaniach. Więc to na pewno trzeba mieć na uwadze. Co jeszcze mogłabym zasugerować przyszłym pośrednikom albo osobom, które chcą zacząć w branży, aby trzymały tą jakość, ale też poprzez to, żeby nie podpisywały otwartych umów, tylko faktycznie skupiały się na tym, że mają mniej nieruchomości w portfelu, czyli załóżmy, nie wiem, jako początkujący 3, 4, 5 ofert, ale to są perełki, które oni wiedzą, nie wiem, obudzisz, zadzwonisz do nich nocą, oni wiedzą, jaki jest metraż, jakie są materiały użyte do budowy, jakie jest wykończenie wnętrza, czy jest piwnica, czy jest komórka. Jakby to są podstawy, bo klient, który do ciebie zadzwoni, on nie może usłyszeć w słuchawce czegoś takiego, że wie pani co, nie mam laptopa przed sobą, to ja do pani odzwonię. No to jest dla mnie nie do przyjęcia. Jak później taka osoba, jeżeli do niej odzwonisz, jak ty jako agent wzbudzisz w niej zaufanie? To już jest spalone, to już tego nie odzyskasz. Nawet jakbyś później opowiadał gruszki na wierzbie. W związku z tym mniejsza ilość tych ofert, ale muszą być te jakościowe, jakościowo przygotowane ogłoszenia, dobrej jakości zdjęcia, pokazane detale. No i ty musisz czuć tą nieruchomość, wiedzieć, że chcesz ją sprzedać, że znasz jej cenę, możesz ją obronić. Także to, co jeszcze z takich istotnych...
Odbieranie telefonów.
A jeżeli, mi też się zdarza, że nie mogę odebrać telefonu, ale nie wiem, napisz, że dzień dobry, odzwoni po spotkaniu. Jeżeli nie możesz po spotkaniu, napisz, że to odzwonisz w takim razie za 2 godziny, albo odzwonisz w dniu jutrzejszym. Miej kontakt z tymi ludźmi, bo jeżeli to odzwonisz po 3-4 dniach, to już tak naprawdę ryzyko, że szansa, że ktoś daną się twoją nieruchomością zainteresuje, jest bardzo niskie. Co jeszcze z istotnych kwestii? No jest to praca nieuregulowana pod względem godzin. Więc może być tak, że jednego dnia pracujesz po 15 godzin. Zaczynasz rano spotkanie, kończysz prezentację o 21-22. Ostatnio moje tygodnie tak niestety wyglądają, ale to też jest wynik tego, że mam coraz więcej ofert już. Dlatego też między innymi buduję zespół, bo nie jestem w stanie sama wszystkiego zrobić. Natomiast, a są dni takie, gdzie nie masz ani prezentacji, możesz sobie zostać w domu, popracować nad marketingiem, nad strategią, albo po prostu zająć się też swoim życiem, bo to też jest istotne, żeby mieć ten work-life balance, bez tego...
Bo to pewnie soboty, niedziele, święta i różne dni często są dniami, kiedy klienci właśnie mają wtedy tylko czas,
tak,
żeby się spotkać.
Tak, nie? Dokładnie. Więc jakby prezentacje w niedzielę to jest norma. Więc, ale... Dlatego też trzeba sobie potrafić ten czas rozłożyć. I to nie chodzi o to, żeby harować i się zapracowywać na śmierć, chociaż wiadomo, to zależy od charakteru. Ja mam z tym problem, żeby przystopować, ale też chodzi o to, żeby też mieć czas na swoje pasje. Ta praca też w tym pomaga, bo masz na przykład, nie wiem, poniedziałek, godzina 13, okej, możesz pójść na golfa, możesz pójść na, nie wiem, na jogę. Masz takie możliwości, tylko musisz sobie to wszystko mądrze poukładać.
Ty robiłeś sobie testy osobowościowe? Takie Gallupa czy jakieś takie inne? Bo ja robiłem te testy, już wielokrotnie mówiłem, na co drugim wywiadzie się pytam gości, czy robili takie testy.
Właśnie nie, muszę zrobić.
to zachęcam cię do tego, żebyś zrobiła testy Gallupa, bo widzę u ciebie kilka rzeczy, które są u mnie i to są jedne z najrzadziej występujących według statystyk Gallupa tych cech, czyli że na przykład ktoś lubi bardzo ciężką pracę, to nie każdy tak lubi. Nie każdy lubi ludzi, tak? Nie każdy ma dużo w sobie empatii i tak dalej. To są takie talenty relacyjne, które też trzeba mieć i wiesz, taka kombinacja lubienia ludzi plus ciężkiej pracy, rzetelności, odpowiedzialności, ta kombinacja talentów sprawia, że właśnie jest się osobą właśnie taką jak ty, bo te cechy, które wymieniałeś przez cały wywiad i zachęcam cię do tego, żebyś zrobiła ten test, bo ci wtedy wyjdzie właśnie to, o czym mówimy, trochę relacji, trochę właśnie odpowiedzialności, ciężkiej pracy i tak dalej. I niestety też nie każdy to ma i to widać po branży nieruchomości, że wiesz, że ludzie nie odzwaniają, nie przychodzą, wiesz, wtedy, kiedy się umawiają, nie? Czy rezygnują w ostatniej chwili, wiesz, mają przyjść.
Tak? Nie szanują też czasu drugiego człowieka, to jest szalenie istotne.
Tak,
no to prawda.
Tu jest potrzebny zestaw odpowiednich cech. I tak naprawdę z całej naszej rozmowy do teraz wyszło, że ty zaczynałaś normalnie od dzwonienia na zimno do ludzi i spotykałaś się z odmowami. Później zaczęłaś krok po kroku robić to coraz lepiej. Dobrałaś sobie zespół marketingowy i pewnie z każdym filmem coraz więcej potrafiłaś zaplanować, wyreżyserować, no bo to jest normalna produkcja taka krótkiego filmu, trailera. I gdzieś to zaczęło profitować i te media społecznościowe twoje, mam nadzieję, też po tym wywiadzie troszeczkę pójdą jeszcze mocniej do góry, no i pewnie za 5 czy za 10 lat będziesz w kompletnie innym miejscu, robiąc to dalej. Bo też ta wytrwałość pokazuje, że robiąc coś wytrwale, można skończyć, bo statystyka jest taka, że jak agenci nieruchomości przychodzą do pracy, to rezygnują tak naprawdę po 2 tygodniach, nie?
To prawda, to prawda. No ja byłam kierownikiem też w jednym biurze nieruchomości na początku swojej kariery właśnie w branży. Więc przerobiłam dość sporo osób, które szkoliłam i później, no tak naprawdę z 50 osób myślę, że może jedna pracuje do dzisiaj. No to jest taki współczynnik, taka ilość.
To trochę nawiązuje to do tego mojego pytania wcześniejszego o tą konkurencję, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić konkurencję, żeby ktoś regularnie działał, nie? No ty byłaś u nas na tej Akademii w 2021 roku, to minęło już tam za 2,5
prawie 3 lata.
Prawie 3 lata, ale i dalej właśnie, to robisz, nie?
Tak, ale to też jest ważna rzecz, bo przyznam szczerze, ta akademia też we mnie, to był taki czynnik motywujący na zasadzie, okej, teraz trzeba robić swoje rzeczy zgodnie z tym, jak ja to czuję, nie iść na kompromisy i gdzieś tam z innymi biurami na zasadzie, no dobra, zrobimy to, ale tego nie możesz, bo na to nie ma budżetu, albo musisz robić to tak i tak, bo to się sprawdza. Nie, zrobić to zgodnie ze swoją wizją, to tak jak ja chcę, żeby wyglądało, no i to są tego rezultaty, więc także miałeś w tym swój wkład.
Dziękuję bardzo. To tym miłym akcentem kończymy. Bardzo tobie dziękuję i bardzo. Życzę samych sukcesów. Wam życzę tego, żebyście powtórzyli sukces Marty. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.
Dzięki, cześć.